Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka, w studiu mój gość Adam Budak, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Witam cię, Adamie, dzień dobry.
Witam państwa, dzień dobry.
Przed nami wernisaż
24 w piątek, jest piątek. Wernisaż.
Tak. Piątek, bo to jest...
O godzinie 18.
Tak, zawahałam się, bo dawniej były czwartki, no a...
To nie jest taka pomyłka gruba, ponieważ rzeczywiście 23, czyli w czwartek, organizujemy preview, czyli taki przedpremierowy pokaz nowych wystaw. To jest nowość w naszym programie, czy też w naszej strategii podejścia do widza. I w mniejszym gronie spotkamy się 23, tak aby móc zobaczyć te wystawy w raczej inny sposób. To będzie głównie grupa darczyńców, grupa sponsorów i przedstawicieli instytucji kulturalnych w Krakowie.
To jest powszechnie przyjęty zwyczaj. No ja w kilku galeriach w Krakowie zauważyłam to, że przed oficjalnym wernisażem są właśnie takie spotkania. Ciągle nie chcę używać słowa elitarne dla wybranych, bo chyba chcę nie używać tych słów. No ale wiadomo, że branża potrzebuje własnego przebiegu, prawda?
To jest ogólnie przyjęty zwyczaj we wszystkich instytucjach zagranicznych, zwłaszcza w tych, w których wcześniej pracowałem. To jest moje doświadczenie właśnie z przeszłości. Chciałbym wypracować taką nową kulturę prezentowania muzeum i tego, co muzeum robi w innej atmosferze, w innej konstelacji, w innej sytuacji, tak aby móc doświadczyć to, co robimy w inny sposób i zbliżyć się do pewnej grupy odbiorców. To również jest w pewnym sensie taki rodzaj networkingu, na który właśnie taki przedpremierowy pokaz pozwala.
Trochę tak brzmi to wykluczająco. Mówię o vox populi się we mnie odezwał.
Nie, absolutnie nie. Wszyscy wiemy, że muzeum, każda instytucja pracuje z różnymi partnerami i uzależniona jest od współpracy ze sponsorami i innymi, którzy wspierają tę instytucję. I dlatego też myślę, że oni zasługują na taką specjalną formę gościnności. Ja zawsze od początku podkreślałem wagę gościnności. Różne formy tej gościnności. Nie jest jedna gościnność, tylko wiele hospitalities. I organizujemy tego rodzaju pokaz właśnie w ramach tej nowej strategii, która jest związana z gościnnością.
Sam jesteś ciągle tutaj w muzeum i na swoim miejscu nowy. Przed nami nowe wystawy, ale to są częściowo wystawy zaprogramowane jeszcze jakiś czas temu. Więc chcę cię zapytać właśnie o to rozpoznanie, o tę sytuację, o kondycję rozpoznawania instytucji u progu pierwszych wystaw, które będziesz otwierał jako dyrektor.
Dziękuję za to pytanie, ponieważ ten proces
właśnie... Właśnie, mówimy o procesie tak naprawdę.
Tak, ten proces trwa, proces takiego wsłuchiwania się również w zespół Mocaku i poznawania tej instytucji, poznawania również odbiorcy i budowania pewnej strategii, która właśnie pozwoliłaby na taką, to o czym mówiłem wcześniej, na tę kulturę obsługi widza. To być może nie jest aż tak ładne określenie, ale każda instytucja powinna dbać w sposób szczególny o grupy, a także o każdego pojedynczego widza. I dlatego chcemy, aby każdy był otoczony taką opieką, każdy zwiedzający, każdy przychodzący zarówno na wystawę, albo właśnie na takie bardzo ważne wydarzenie, jakim jest uroczystość otwarcia. Tak, aby każdy z nas, każdy członek zespołu mógł poświęcić wystarczająco dużo uwagi każdemu widzowi, aby ten widz czuł się właśnie zaproszony i również czuł się przyjęty w sposób taki właściwy.
W odniesieniu do tych nowych wystaw, nie wszystkie są jakby twoimi wystawami, prawda? Nie wszystkie zaplanowałeś, część z nich pojawiła się w procesie, więc z jaką refleksją tę ekspozycję będziesz otwierał? Tak naprawdę twoje wystawy, twój program to będzie 2026 rok dopiero.
Tak, to jest instytucja w tranzycji, w okresie przejściowym, tak jak stwierdziłeś. Jest bardzo dużo zmian, które wynikają właśnie z tej takiej bardzo wnikliwej obserwacji miasta, które nie jest mi nieznany. Jest teraz również trwa taki proces przypominania sobie tego miasta i ludzi, którzy w tym mieście pracują. Dawnych, starych znajomych, z tobą włącznie. I jakby docieranie się do nowej sytuacji, która się zmieniła, pojawiła przez te ponad 20 lat nieobecności.
No, to są epoki właściwie, tak, nie jedna.
To są epoki, to są pokolenia, a więc ta nowa rzecz wymaga rzeczywiście takiej wnikliwej analizy i poznania. I oczywiście taka przeciętna długość trwania pracy nad wystawą to jest ponad rok i ja nie miałem tej możliwości, aby wypracować program już na to otwarcie jesienno-zimowe. Tak więc wiele projektów, które zainaugurujemy właśnie w piątek, są projektami wypracowanymi przez zespół kuratorski pod wspaniałym kierownictwem Martyny Sobczyk. I właśnie ja w pewnym momencie włączyłem się w ten rytm pracy i myślę, że to oczywiście sami państwo ocenicie już w piątek, ale myślę, że to jest taki bardzo udany kolaż projektów artystycznych, które mają wiele elementów wspólnych. Dla mnie właśnie ta wspólność narracyjna, medialna, jakakolwiek inna, jest bardzo ważna i o to będziemy zabiegać, przygotowując kolejne bloki wystawowe. Już mogę państwa zaprosić bardzo serdecznie na kolejne otwarcie, które będzie miało miejsce 6 marca. I tam właśnie ta spójność jest takim naczelnym aspektem, elementem, który decyduje o wyborze tych projektów, które będą żyć, współżyć w jednej przestrzeni, w jednym czasie razem.
No, to jest bardzo nowe, bo odnoszę wrażenie, że poprzednie otwarcia właśnie opierały się na różnorodności tych propozycji. One właśnie najczęściej nie miały ze sobą nic wspólnego.
Ja bardzo lubię różnorodność, oczywiście.
No właśnie, lubimy różnorodność, ale to jest nowe i ciekawe dla mnie.
Tak, ale ja boję się przypadkowości. Chciałbym, aby każdy element był częścią takiej większej całości i był logicznie jak gdyby w tę całość włączony. I o to będziemy zabiegać.
Też tego jestem bardzo ciekawa, ale nie wykładajmy wszystkich kart. Skupmy się na tych piątkowych wydarzeniach.
Ja myślę, że co jest ciekawe, że teraz właśnie pracując te moje 3 miesiące nad tymi nowymi wystawami, zauważyliśmy, jak wspaniale te projekty, te wystawy o różnej wielkości, różnej skali ze sobą się łączą. Czyli już mogę powiedzieć, że te 5 wystaw, które otworzymy w piątek, mają wiele elementów wspólnych. Myślę, że takim jednym elementem, być może to jest taki bardzo duży kontejner czy zbiornik myślowy, jest metafora, mówiąc językiem, czy używając słowa Stanisława Drożdża, pomiędzy albo między, czyli takiego pogranicza. I zauważycie państwo, że te wystawy właśnie poruszają się pomiędzy czymś, pomiędzy dniem i nocą, na przykład snem i jawą, pomiędzy różnymi mediami. I to sprawia, że one są kompatybilne, ale równocześnie różnorodne.
No tak, a Drożdż rzeczywiście jest takim, można powiedzieć, jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kolekcji Mocaku, ale myślę, że na rozmowę o kolekcji Mocaku to kiedyś jeszcze w przyszłości przyjdzie czas. Pomiędzy, to wobec tego niech będzie ten drogowskaz. Chciałabym zapytać cię teraz o poszczególne wystawy, od czego zacząć, albo jak to pytanie postawić. Może o największą z tych wystaw, o taką, która w jakiś sposób może będzie kołem zamachowym, a może wcale nie. trudne.
Taką maszyną, myślę, tego zbliżającego się bloku wystawowego jest, myślę, można użyć słowa monumentalna wystawa kolekcji Radosława Kotarskiego pod pięknym tytułem Dom dzienny, dom nocny, prace z kolekcji Radosława Kotarskiego. Ten tytuł jest zaczerpnięty oczywiście z wspaniałej powieści Olgi Tokarczuk z końca lat 90. I tutaj gratuluję kuratorce tej wystawy, Martynie Sobczyk, która objęła takim wspaniałym, wrażliwym gestem pracę Radosława Kotarskiego z jego kolekcji. Właśnie tą koncepcją, która jest zainspirowana twórczością Olgi Tokarczuk. Prace Radosława Kotarskiego to kolekcja młodej twórczości, głównie polskiej, aczkolwiek na naszej wystawie znajdą się również artyści z Kanady, Japonii, z Białorus i te prace będą takim rodzajem labiryntu przez myśli i obrazy. Radosław Kotarski jest młodym kolekcjonerem. Z pewnością państwo znacie.
No właśnie, osobą bardzo publiczną.
Pana Kotarskiego jako influencera, jako youtubera, jako podcastera, ale również edukatora i autora książek. Radosław Kotarski kolekcjonuje od 2018 roku, więc to jest młoda kolekcja. On rozpoczął od prac post-awangardy i teraz koncentruje się na młodym, głównie polskim, jak wspomniałem wcześniej, malarstwie. I wybór tych prac będzie trzonem właśnie wystawy, którą inaugurujemy w piątek. Myślę, że ważnym elementem tych prac jest to, iż taką dominantą tej kolekcji jest twórczość kobiet, artystek.
Myślałam, że powiesz malarstwo, tak sobie to wyobrażam.
I to jest malarstwo.
Malarstwo
właśnie.
Też, tak?
Malarstwo czy wyłącznie? Kobiet, artystek. To jest wyłącznie malarstwo, owszem. A więc na tej wystawie znajdują się prace na przykład Kingi Burek, Emilii Kiny, Pauliny Stasik, Karoliny Jabłońskiej,
Agaty
Słowak. Tak. I oczywiście artystów, malarzy, takich jak Wojciech Bąkowski, Mateusz Dozdowski, Krzysztof Grzybacz, Tomek Kowalski, Tomek Kręcicki i z pewnością wiele z tych nazwisk państwo znacie.
No, to są zawsze ważne, mniej lub bardziej ciekawe wystawy. To od różnych rzeczy zależy, kiedy kurator w tym wypadku, także kolekcjoner, mówi sprawdzam i przygląda się sztuce, która powstaje tu i teraz. Zawsze czegoś ważnego też o sobie możemy się dowiedzieć.
Tak, i to jest właśnie taki punkt wyjścia.
Tak coś czuję, że to jest ten kierunek.
Czyli ten element poznawczy jest bardzo ważny. I zapraszam zresztą na spotkanie z Radosławem w sobotę 25 października. To będzie spotkanie pod takim enigmatycznym tytułem 7 minut.
Ja tego tytułu to nie będzie 7 minut. Nie. Potrwa na pewno
potrwa
dłużej.
Potrwa dłużej, ale to 7 minut to jest bardzo ważny taki wyznacznik czasowy jako kryterium kolekcjonera do kolekcjonowania.
No to brzmi oryginalnie. No i rzeczywiście na pewno buduje ciekawość, jakie prace zobaczymy, jaką kolekcję. Trochę to, co opowiadasz, kojarzy mi się z poprzednią wystawą, zresztą również przez Martynę Sobczyk kuratorowaną. To były Nostalgie, które także pokazywały pewien wycinek, ale tu mówiliśmy bardziej o pewnej wrażliwości. Prawda?
Tak też jest pomyślana ta wystawa, jako taki rodzaj kontynuacji nostalgii, ponieważ nawet kilka nazwisk artystów czy osób artystycznych, które pokazywały, prezentowały swoje prace w nostalgii, pojawią się również tutaj w ramach tej wystawy. Tak, ta taka oniryczna warstwa będzie również obecna w tej wystawie i na pewno odnajdziecie państwo wiele różnych elementów, które już były obecne w nostalgii. To też oznacza, jak bardzo silna jest obecność polskiego malarstwa, zwłaszcza właśnie tych ostatnich lat.
Tak, to prawda. I teraz tym bardziej chcę zapytać o wystawy indywidualne, bo one Z kolei jednak pokazują już malarzy, nie tyle jakąś zbiorową kreację, jaką bez wątpienia jest kolekcja, ile indywidualne drogi twórcze. Filip Rybkowski, Szana Tanska, nie wiem jak dokładnie wymówić to nazwisko.
Tak, przygotowaliśmy dwie indywidualne wystawy. To jest wystawa Filipa Rybkowskiego Teoria chmur, która jest wystawą młodego krakowskiego artysty, chciałbym powiedzieć malarza, ale to, co robi Filip, wykracza poza malarstwo. I to jest właśnie kolejny przykład tego pomiędzy, ponieważ to, co robi Filip, to jest intermedia. I to jest rodzaj takiego kolażu różnych form artystycznych, które wychodzą od malarstwa i to malarstwo rozszerzają. Można powiedzieć, że to jest malarstwo w rozszerzonym polu. A więc znajdą się tam również obiekty, instalacje. To jest taki kalejdoskop artystyczno-historyczny, ponieważ dzięki tej wystawie można naprawdę podróżować przez wieki rozwoju historii sztuki, przez również wieki rozwoju czy dzieje świata, ponieważ pewne ważne wydarzenia historyczne są punktem wyjścia dla twórczości Filipa Rybkowskiego, zwłaszcza pierwsza wojna i konsekwencje tej pierwszej wojny światowej. Rodzaj takiej fragmentaryzacji, rozdrobnienia, ale również postrzegania pamięci, historii. To są elementy, które należą do jego świata. A więc zobaczymy nie tylko Rybkowskiego, ale w kontekście Rybkowskiego będzie Władysław Strzemiński, Marcel Duchamp, a także zwielokrotniony portret Witkacego. Także tak jak mówiłem wcześniej, to jest taki rodzaj bardziej onirycznej podróży przez różne wątki historyczno-artystyczne.
Ale Filip Rybkowski nie znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego. Tak próbuje mapować tę sytuację względem siebie.
Tak, to bardzo ciekawe. Oczywiście być może panowie się nawzajem zainspirują i pan Kotarski zajmie się twórczością pana Rybkowskiego.
To nie jest wykluczone. Bardzo ciekawe. Zresztą sam Filip Rybkowski jest, oprócz tego, że jest sam artystą wizualnym, jest również postacią krakowskiego środowiska. On jest kuratorem, robi wystawy, jeśli dobrze kojarzę teraz z Galerią Piana.
Jest współzałożycielem.
No właśnie, to jest też ważne, fajne miejsce i myślę też, że dobrze, ciekawie definiuje to, jak współcześni artyści odnajdują się wobec widza, nie tylko jako twórcy obrazów, ale no właśnie twórcy wystaw czy twórcy galerii. To nie jest taki odosobniony przypadek w Krakowie. No, to też bardzo ciekawe. Artystka, którą wybrałeś i z której pracę sprowadzasz do Krakowa. Artystka z Ukrainy?
Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy pokazać pracę Sany Szachmuradowej-Tanskiej w Galerii Beta i w Galerii Alfa, czyli to jest taka rozszerzona prezentacja. Sana jest młodą, urodzoną w 99 roku artystką w Odessie, mieszkającą obecnie w Kijowie, ale wcześniej studiującą w Kanadzie, także ona ma taką podwójną perspektywę jak gdyby, ale w roku 2020 wróciła do Kijowa i tam kontynuuje swoją twórczość. To jest twórczość, która jest bardzo związana z tym, co się obecnie dzieje na Ukrainie i jest wyrazem takiej traumy międzypokoleniowej. Jest refleksją na temat gwałtu, przemocy, wojny oczywiście. Jest refleksją również na temat historii Ukrainy, a zwłaszcza Podola, z którego Tańska pochodzi i gdzie wciąż jej rodzina, a zwłaszcza jej babcia mieszka. A więc taka celebracja krajobrazu podolskiego jest ważnym aspektem, a także mitów z tego regionu, ponieważ ta warstwa taka właśnie mitologiczna, taka senna, znowu taka fantasmagoryczna, jest bardzo istotna w twórczości Sany. Ja się cieszę, że będziemy pokazywać w Galerii Alfa najnowszy cykl Sany. To jest taka monumentalna instalacja malarska, składająca się z 12 wielkich tableau, które razem tworzą fryz, który będzie umieszczony w Galerii Alfa, jakby korespondujący z tym takim mini ogrodem, który znajduje się w tej części Mocaku. I to jest cykl, który zobaczyłem na targach sztuki w Bazylei w ramach tak zwanego statement. To była premiera tego cyklu i po Bazylei ten cykl będzie prezentowany u nas. I jestem pod wrażeniem tej pracy, ponieważ ona jest wypełniona takimi fantomami, zjawami, jakimiś nierealnymi postaciami, z taką fluidową tożsamością, które obrazują ten tytułowy rapture, czyli w niebo wzięcie albo w niebo wstąpienie, taki moment połączenia z tym najwyższym, który w tym przypadku oczywiście symbolizuje taką moc wiary, która równocześnie łączy się z nadzieją. I ten aspekt jest bardzo silny, bardzo mocny. Spróbowaliśmy również rozszerzyć twórczość, prezentację twórczości Sany i w Galerii Beta pokazujemy wcześniejsze prace, które jakby dotyczą czegoś, co jest bardziej związane z korzeniami, skąd pochodzimy. To są krajobrazy podziemne, które dotyczą Morza Czarnego, z ekologicznej katastrofy związanej również, czy wywołanej wojną rosyjską. I te elementy bardzo się uzupełniają, ale również sytuują twórczość Sany w tym pomiędzy, tymi żywiołami, pomiędzy właśnie tym piekielnym, podziemnym, ziemskim i tym właśnie niebiańskim, już odwołującym się do zupełnie innych rejonów ludzkiej obecności czy ludzkiej wrażliwości.
No to bardzo, bardzo ciekawe i takie budzące ogrom rozmaitość skojarzeń, bo i ta dzienność i nocność i świadomość i nieświadomość, te wszystkie takie archetypowe, można powiedzieć, odniesienia się.
Cielesność, duchowość również, myślę, tutaj odgrywają bardzo ważne znaczenie. Podobnie jak jeszcze jeden projekt, który otworzymy w piątek, to jest projekt Konrada Smoleńskiego w ramach festiwalu Sacrum Profanum i Eufonie, który również sytuuje nas pomiędzy właśnie tą warstwą dźwiękową, bardzo radykalną, ponieważ instalacja Smoleńskiego to jest przykład radykalnie akustycznej, sonicznej atmosfery i sytuacji i takim bardzo cielesnym doświadczeniem tego dźwięku, ponieważ wibracja wywołana przez ten radykalny dźwięk jest takim zmysłowym wrażeniem, które każdy widz będzie odczuwać podczas performansów, ponieważ ta instalacja będzie aktywowana co 2 godziny. Być może państwo widzieli, słyszeli tę instalację na Biennale w Wenecji, ponieważ Konrad Smoleński prezentował tę instalację w pawilonie polskim bodaj 10 lat temu.
Tak, i 2013.
No właśnie, i ta instalacja wraca do nas, do Polski po prezentacji w Zachęcie, jakby w tej nowej konstelacji, ponieważ będzie aktywowana biciem dzwonów i właśnie tym mechanicznym dźwiękiem, a także będzie aktywowana podczas festiwalu Sacrum Profanum, bodaj na początku listopada, poprzez serię performansów, które są oparte o improwizację, a więc będzie wykorzystana jako scena, nie tylko jako ten właśnie instrument, który zapewnia bardzo imersyjne doświadczenie sztuki, ale będzie również sceną.
No tak, no to jest artysta o rzeczywiście o wspaniałej wyobraźni dźwiękowej.
Tak, ale to jest również artysta, który myślę bardzo odpowiada czasom, w którym żyjemy, ponieważ właśnie niepokój taki emocjonalny i ten fizyczny, to jest, myślę, jeden z takich ważniejszych aspektów, elementów, który jest odczuwany podczas doświadczania jego twórczości.
To prawda. No, coś w tym jest, że zawsze, kiedy się jego prace spotyka, tym bardziej, że często są no, dość słusznych rozmiarów, nie sposób je przeoczyć. Zaczynają nam się niejako zmysły mieszać, albo no, on je kwestionuje, prawda?
Tak. Przez ja myślę, że poprzez sztuki. Te wszystkie wystawy próbujemy jakby zanalizować tę sytuację bycia pomiędzy, zwłaszcza w tym obecnym świecie, który jest światem niesłychanie spolaryzowanym i takim światem, który rzeczywiście wymaga negocjacji między tymi różnymi stronami, różnymi podejściami, różnymi formami postrzegania tego świata i jego ujęcia. I tutaj również ten piąty projekt tego dotyczy, ponieważ dotyczy już nas samych, czyli Polaków, społeczeństwa polskiego i naszej reakcji na to, co wydarzyło się na Ukrainie i konsekwencji tego, co się wydarzyło, a więc imigracji ze strony Ukrainy do Polski. I to o tym właśnie mówi projekt Aleksandra Janickiego pod wiele mówiącym tytułem Polaków portret własny 2022-2025, nawiązujący do słynnej wystawy Polaków portret własny profesora Rostworowskiego.
Której nikt z nas nie widział. Ja to podkreślam, bo to jest rzeczywiście wystawa symbol, wystawa mit. Niemniej jest to temat no, jednak z innych czasów.
Tak. I tutaj również imersyjność, podobnie jak u Smoleńskiego, ma duże znaczenie, ponieważ Aleksander Janicki, który jest zarówno artystą, jak i kuratorem, buduje taką przestrzeń w Galerii Re, w której każdy może spojrzeć w rozbite lustro.
To był ten słynny gest Marka Rostworowskiego, prawda, z tym lustrem.
Ten gest właśnie powtarza Aleksander. Myślę, że tutaj ta konkretna sytuacja historyczna i również obecna jest właśnie takim punktem wyjścia do kolejnego spojrzenia i rozpoznania siebie w tym lustrze.
No, to prawda, Alek jednak daje nam do myślenia, przypominając, że jesteśmy nie tylko źli, bo myślę, że my sami mamy na swój temat dosyć złą opinię. No i ta opinia w dużym stopniu jest uzasadniona, zła. No ale rzeczywiście to, co się działo w 2022 roku, kiedy w Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna, no właściwie nie da się porównać z żadnym innym doświadczeniem, które większość z nas ma.
Ta wystawa jest właśnie hołdem dla tych wszystkich, którzy pomagali, którzy wyrażali solidarność z narodem ukraińskim. I ona jest zbudowana w oparciu o taki open call, który Mocak ogłosił kilka miesięcy temu i wszystkie obiekty, które artefakty, które znajdują się na tej wystawie, właśnie pochodzą od polskiego społeczeństwa przez społeczeństwo ukraińskie.
Wystawy się otwierają, ale tak naprawdę wyobrażam sobie, że gdzieś w instytucji trwają bardzo intensywne przygotowania do tego, co czeka nas za pół roku. No tak to jest. Powiedziałeś, że taką dobrą wystawę robi się co najmniej ponad rok, więc ciekawa jestem, na jakim etapie te wszystkie rzeczy, o których chwilę temu rozmawialiśmy.
Te prace są bardzo zaawansowane.
Ewa Partum, to będzie właśnie, to będzie ta gwiazda.
Nasz program na cały przyszły rok jest już zamknięty i bardzo wkrótce zorganizujemy konferencję prasową, na której ogłosimy te plany na przyszły rok. Także pracujemy bardzo. Teraz naszym marzeniem jest otworzenie tych wystaw.
Czyli nie mam nalegać na rozmowy o wystawach, które będą za pół roku. Dobrze. To dużo sił i jestem przekonana, że dużo dobra nas czeka. Bardzo dziękuję.
To ja dziękuję za
Adam zaproszenie. Budak, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak był dziś moim państwa gościem.